Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie podsłuchanej rozmowy szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza z prezesem NBP Markiem Belką. Śledczy uznali, że żaden z funkcjonariuszy publicznych nie przekroczył uprawnień. Przemysław Nowak, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, powiedział, że zebrane dowody nie wskazały, aby premier Donald Tusk posiadał wiedzę o spotkaniu szefa MSW i prezesa NBP. Dodał, że brak jest jednocześnie jakiegokolwiek dowodu wskazującego na istnienie nieformalnego porozumienia. Śledczy badali, czy minister spraw wewnętrznych, szef NBP, a także premier Donald Tusk przekroczyli swoje uprawnienia, doprowadzając do dealu finansowanie deficytu ze środków NBP w zamian za dymisję ministra finansów. Prokuratura dla samego wyjaśnienia tej sytuacji przed opinią publiczną, zwłaszcza gdy dowody są oczywiste, powinna dać możliwość zbadania sprawy sądom, uważa poseł Adam Rogacki. Ocenił, że prokuratura umyła ręce.
Okazuje się, że w naszym kraju politycy mogą nic sobie nie robić z przepisów konstytucji, mogą sobie nic nie robić z przepisów prawnych, mogą właściwie tak traktować państwo i obywateli, jakby wszystkich mieli w kieszeni, a organ, który jest do tego powołany, czyli prokuratura, nie ma odwagi w obecnej sytuacji podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby chociażby tę sytuację wyjaśnić, oczywiście nie decydując o ostatecznym rozstrzygnięciu sądu. To pokazuje tak naprawdę już stopień zepsucia naszego państwa. Jeżeli tego typu rozmowy polityków, które mrożą krew w żyłach Polakom, są pozostawiane bez reakcji prokuratury, no to nie daj Bóg, myślę, że to myśli każdy z obywateli, styczności z taką prokuraturą.
Szef MSW rozmawiał z Belką o wsparciu przez NBP budżetu państwa kilka miesięcy przed wyborami, które może wygrać Prawo i Sprawiedliwość. Belka stawiał warunek dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz noweli ustawy o Banku Centralnym. W listopadzie Rostowskiego zdymisjonowano, a w maju 2014 roku do Rady Ministrów wpłynął projekt założeń nowelizacji ustawy o NBP. Prokuratura przesłuchała Belkę i Sienkiewicza. Ten ostatni zaprzeczył, by z propozycjami przysłał go szef, czyli premier Donald Tusk. PiS zapowiada, że w środę złoży wniosek o powołanie w Sejmie komisji śledczej dotyczącej sprawy podsłuchów. Posłowie chcą zbadania m.in. roli szefa MSW i prezesa NBP. Istnieje ryzyko, że projekt przyszłorocznego budżetu trafi do prac parlamentarnych z pewnym opóźnieniem, powiedział minister finansów Mateusz Szczurek. Powodem jest zmiana rządu. Proces formowania nowego rządu jest w nieszczęśliwym momencie, jeśli chodzi o kalendarz budżetowy, przyznaje szef resortu finansów. Rada Ministrów powinna przekazać projekt parlamentowi na koniec września. Poseł Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, stwierdziła, że PO przygotowuje w ten sposób opinię publiczną do rozwiązania parlamentu. Nieprzyjęcie projektu przyszłorocznego budżetu w rezultacie oznaczałoby przedterminowe wybory.
Być może, że to jest ten scenariusz kreślony. Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Natomiast czy to jest tylko i wyłącznie w tej chwili chaos spowodowany zmianami personalnymi, tym, że Donald Tusk wyjechał do Brukseli, zostawiając tu w Polsce cały bałagan. A to słowa Szczurka, który mówi, że musi być opóźnione przygotowanie budżetu i przesłanie go do parlamentu, są na to dowodem, czystym dowodem, że Donald Tusk zabrał swoje zabawki i po prostu wyjechał do Brukseli, zostawiwszy tutaj państwo polskie w kompletnym zamieszaniu. Albo może to być ten projekt polityczny, o którym mówiłam, czyli nastawienie się na możliwe wcześniejsze wybory.
Desygnowana na premiera Ewa Kopacz wygłosi exposé 1 października. Wtedy też odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu. Ten ma zostać powołany w poniedziałek 22 września. Wtedy też obecna marszałek Sejmu złoży swój aktualny urząd. Obecnie Ewa Kopacz prowadzi rozmowy w sprawie tworzenia nowego gabinetu. Skład rządu mamy poznać w piątek. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że zaapeluje do Ewy Kopacz, aby Marek Sawicki nie był ministrem w nowym rządzie. List w tej sprawie w ciągu 2-3 dni ma wysłać szef klubu poseł Mariusz Błaszczak. Europoseł Janusz Wojciechowski mówi, że minister rolnictwa nieudolnie załatwił sprawę rekompensat unijnych za rosyjskie embargo na żywność z Unii Europejskiej. Sawickiej.
Minister Sawicki zaniedbał bardzo wiele spraw. Przede wszystkim zaniedbał kluczową sprawę, to znaczy nie złożył skutecznego wniosku o to, żeby zostały uruchomione środki finansowe, które Unia ma na sytuacje kryzysowe w rolnictwie. To jest 400 milionów euro. Te pieniądze z puli na 2014 rok nie zostaną w ogóle użyte na ten cel, na pomoc rolnikom, tylko dlatego, że Polska nie zabiegała dostatecznie mocno o to, żeby te pieniądze zostały przyznane rolnikom. I to jest wielki błąd. To było do załatwienia, to było realne. Natomiast minister Sawicki nic w tej sprawie nie robił. Minister Sawicki nie dorasta do tej funkcji. On nie radzi sobie z tymi trudnymi sprawami europejskimi. I dlatego zwracamy się do pani Kopacz, żeby pana ministra Sawickiego nie powoływała w skład rządu.
Sam Marek Sawicki powiedział dziś, że jeszcze nie rozmawiał z Ewą Kopacz, więc nie ma pewności, czy zostanie w rządzie. Jednak z wcześniejszych wypowiedzi ludowców wynika, że dotychczasowi ministrowie PSL-u mieliby zachować swoje teki. Biegli z Akademii Medycznej w Gdańsku odmówili wydania opinii o stanie zdrowia Czesława Kiszczaka, informuje jeden z dzienników. Tłumaczyli to urlopami specjalistów. W opinii lekarze mieli stwierdzić, czy generał oskarżony o zbrodnie komunistyczne może stanąć przed sądem. Zobowiązał ich do tego sąd apelacyjny w Warszawie, który prowadzi sprawę o nielegalne wprowadzenie stanu wojennego. Redaktor Krzysztof Wyszkowski, wielokrotnie internowany, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych, nie wierzy w to, że Kiszczak zostanie osądzony. Wskazuje, że ludzie jego pokroju są w naszym kraju wyjęci spod prawa.
W tym sensie, że niedostępni wymiarowi sprawiedliwości z uwagi na swoje polityczne możliwości. Przecież ci ludzie, jak wiemy, mają taką wiedzę o bardzo wielu współcześnie jeszcze funkcjonujących ludziach w polityce, że wiedzę groźną. Zresztą wielokrotnie sami grozili. Kiszczak też groził publicznie, że gdyby partnerzy sprawujący władzę obecnie zachowywali się nieodpowiedzialnie w stosunku do niego czy w stosunku do innych ludzi, to on gotów jest zrobić użytek ze swojej wiedzy.
Dotychczas były szef PRL-owskiego MSW uniknął sprawiedliwości ze względu na rzekomy zły stan zdrowia. Termin, w jakim biegli mieli wystawić opinię, minął w poniedziałek. Lekarze opinii nie przygotowali, odesłali akta sprawy Kiszczaka z powrotem do warszawskiego sądu. Według mediów sąd zapowiedział dalsze działania, które mają zmusić biegłych do wydania ekspertyzy. Rozpoczął się proces 18 protestujących przeciwko udziałowi majora Zygmunta Baumana w debacie zorganizowanej w październiku 2013 roku w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Zostali oni obwinieni o udział w nielegalnej manifestacji. We wtorek sąd przesłuchał 12 z 18 obwinionych. Żaden z nich nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Zeznawali, że byli pod teatrem w milczącym proteście przeciwko fetowaniu stalinowskiego inkwizytora majora NKWD. Korzystaliśmy ze swojego konstytucyjnego prawa, ponieważ miało być nas mniej niż 15 osób, nie musieliśmy zgłaszać naszego protestu jako manifestacji, mówi Eugeniusz Gosiewski, wiceprezes Stowarzyszenia Odra Niemen.
Jeden aspekt tej sprawy to jest taki, jak ocenić postawę żołnierzy wyklętych i ich oprawców. To jest pierwszy aspekt tej sprawy. Ta sprawa jakby rozstrzygnie, jak będziemy widzieli miejsce oprawców i bohaterów. Drugi aspekt tej sprawy to jeszcze, myślę, szerszy, który mówi o tym, jak wygląda kwestia wolności słowa i demokracji w Polsce.
Protest odbywał się w ciszy, a zgromadzeni przed teatrem ludzie nie zakłócali spokoju. Trzymano transparenty z wizerunkami żołnierzy niezłomnych. Według relacji policji uczestnicy protestu, pomimo wezwania właściwego organu, nie opuścili zbiegowiska publicznego. Zaczęły się więc zatrzymania, mówi Jakub Ziela.
Po jakimś czasie, kiedy staliśmy z tymi portretami, uformował się kordon policji, który zepchnął nas w kierunku więźniarek. Ja w żadnym wypadku nie byłem proszony o przejście do więźniarki, tylko po prostu zostałem zepchnięty.
Sąd odroczył we wtorek proces do 21 października i zobowiązał oskarżyciela, by na kolejnej rozprawie przedstawił zapis wideo z przebiegu wydarzeń przed teatrem. W maju tego roku wrocławski sąd w innym procesie na kary aresztu i grzywny skazał 19 osób obwinionych o zakłócenie wykładu majora Zygmunta Baumana, który odbył się na Uniwersytecie Wrocławskim w czerwcu 2013 roku. Wyrok jest nieprawomocny. Polski żołnierz plutonowy Rafał Celebucki zginął w Afganistanie. Jest on jedną z trzech ofiar zamachu samobójczego na konwój sił NATO niedaleko ambasady Stanów Zjednoczonych w Kabulu. Dwóch innych Polaków zostało rannych. Do ataku przyznali się talibowie. Plutonowy Rafał Celebucki miał 38 lat, zostawił żonę i dwójkę dzieci. Parlament Europejski w Strasburgu i Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowały umowę stowarzyszeniową Unia Europejska-Ukraina. Międzynarodowy traktat między Kijowem i Brukselą stwarza możliwości głębokiej współpracy między nimi.
Parlament Europejski poparł ratyfikację umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. 535 europosłów opowiedziało się za przyjęciem dokumentu, w którym Europarlament wyraża zgodę na zawarcie umowy. 127 było temu przeciwnych, a 35 wstrzymało się od głosu w tej sprawie. Przegłosowany układ podpisał również w Kijowie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Przyjęto jednak tylko część polityczną układu o stowarzyszeniu. Sprawę komentuje poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski.
Ratyfikowana dziś umowa stowarzyszeniowa jest połowicznym sukcesem nowych władz Ukrainy i zwolenników integracji w Parlamencie Europejskim. Rozbicie umowy na dwie części, polityczną, dziś przyjętą, i handlową, odsuniętą do końca grudnia 2015 roku, jest zwycięstwem prezydenta Rosji Władimira Putina. W kuluarach Parlamentu Europejskiego panuje przekonanie, że Putin uzgodnił scenariusz ten z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.
Sesja plenarna Europarlamentu zakończy się w czwartek. W porządku obrad przewidziano m.in. jeszcze debaty na temat przyszłego szczytu Eurostrefy. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
W Mołdawii Rosja stosuje elementy wojny hybrydowej, alarmuje naczelny dowódca sił NATO w Europie. Generał Filip Bridlow przypomniał, że dzięki takim działaniom udało się Moskwie oderwać Krym od Ukrainy. Chodzi o tak zwanych zielonych ludzików obecnych wcześniej na Krymie, a potem na Ukrainie. Podobnie dzieje się teraz w Mołdawii i w Naddniestrzu, powiedział generał. Stwierdził, że NATO musi wypracować metody postępowania i ewentualnej pomocy dla państw, które nie są członkami sojuszu. Poseł Witold Waszczykowski, były wiceszef MSZ, podkreśla, że Rosjanie starają się eskalować konflikt na Ukrainie i wychodzić poza jej granice. Niepokojące jest to, że NATO dopiero przygotowuje się do tej sytuacji.
Polska ma tu do odegrania istotną rolę. Powinna podnosić świadomość w NATO, jakiego charakteru zagrożenie czyha na nas. I powinna mocniej naciskać, aby jednak doszło do wzmocnienia tej flanki północno-wschodniej sojuszu poprzez stacjonowanie pewnych sił zachodnich na terenie tych państw. To trochę powinno przypominać sytuację, w jakiej funkcjonował przed kilkudziesięciu laty Berlin Zachodni, na terenie którego stacjonowały niezbyt duże, ale jednak symboliczne garnizony francuskie, brytyjskie i amerykańskie.
Mołdawia ma do tej pory nierozwiązany konflikt w prorosyjskim Naddniestrzu. Jest to autonomiczny region, który praktycznie oderwał się od tego kraju w latach 90. i jest kontrolowany przez Rosję. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.